Jest godzina 15:31. Proszę Państwa, Jacek Jędrzejczak, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Mieszka i pracuje w Warszawie. Uprawia fotografię artystyczną. Najbardziej interesują go portrety, a ściślej rzecz biorąc, uchwycenie emocji, które mogą opowiadać o wnętrzu człowieka. Jego fotografie publikowane były w niemieckim Color Photo, we francuskim Photo, Réponse Photo oraz angielskim Practical Photography. Autor współpracuje z wydawnictwami albumowymi ze Szwajcarii, z Wielkiej Brytanii i Polski. Za swoje fotografie otrzymał nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i zagranicznych. Swoje prace prezentował zarówno w Polsce, jak w Anglii, Argentynie, Hiszpanii czy Luksemburgu. Ostatni wielki sukces to zwycięstwo w prestiżowym konkursie, a zarazem udział w wystawie IOI 2004 Waterloo Gallery oraz Piccadilly w Londynie.
Obiektywie.
Dla mnie fotografia jest ucieczką do wolności, do przestrzeni niezaburzonej przez codzienne nasze życie. Jest to święto. Kiedy ja robię zdjęcia, ja jestem podekscytowany, jakbym szedł na pierwszą randkę. Dla mnie to jest przeżycie wewnętrzne, emocjonalne. Kiedy planuję sesję zdjęciową, jest to dla mnie jakiś dzień marzeń, że ja dzisiaj zrobię coś wspaniałego, coś pięknego. Jest to może naiwne i romantyczne, ale tak to odczuwam.
Jacek Jędrzejczak.
Jest pan autorem terminu psychofotografia. Teoretycznie łatwo to zrozumieć, co to znaczy w praktyce.
Wymyśliłem ten termin wiele lat temu, doświadczając kontaktu z ludźmi i przekładając ten kontakt później na fotografię, na zdjęcia. Ten termin nie ma żadnych ambicji, może naukowych. To jest to, co mnie najbardziej interesuje w fotografii, czyli emocje człowieka, świat emocji człowieka. W związku z tym, żeby do tego dojść i w jakiś sposób to pokazać na zdjęciach, takie próby podejmuję, czasem udane, czasem mniej udane, to ja muszę wejść w świat drugiej osoby. Świat przede wszystkim emocji, ponieważ ja zawsze lubiłem wykonać portrety, akty. Jeżeli ja się zainteresuję jakąś osobą i ona się mną zainteresuje, to jest warunek podstawowy robienia przeze mnie zdjęć, ludziom oczywiście. Ale nie tylko, bo mnie tylko ludzie mnie interesują i tutaj są bardzo podobne związki.
Czyli najpierw poznanie obiektu fotografowanego, a potem maksymalna integracja emocjonalna modela i fotografującego. Dobrze to rozumiem?
Tak, oczywiście. To znaczy maksymalna, no do tego stopnia, do którego jest to możliwe, prawda?
Powiedział pan, fotografuje akt. Od pewnego czasu, właściwie już od dosyć dawna, jesteśmy osaczani, wręcz osaczani pornografią, seksem, erotyzmem. Oglądamy zdjęcia kobiet coraz bardziej wyuzdanych, które budzą niesmak. Zdjęcia budzą niesmak. Może u niektórych te kobiety także. Czasami wręcz obrzydzenie, czasami coś takiego, co po prostu odrzuca. Tymczasem w pana pracowni, w której w tej chwili jesteśmy i rozmawiamy, jest kilka aktów zupełnie innych. To są wielkie formaty, nie wiem, 1,5 metra na 1 metr, trochę mniejsze. Jak się fotografuje kobietę? Jak się fotografuje nagą kobietę?
Wydaje mi się, że najistotniejszą rzeczą to jest to, że chcę pokazać piękno. Może być to piękno czasami smutne, może być to piękno czasami ponure nawet, ale jednak piękno. Moje akty nie są erotyczne i o to chodzi, bo moje akty zawsze chciałem, żeby były metaforyczne bardziej, prawda? To znaczy ktoś może podkreślać, że kobieta na tym zdjęciu wygląda bardzo pięknie, ale nie spotkałem się, żeby ktoś powiedział, że na moim zdjęciu kobieta jest seksualna.
Ja w tej chwili patrzę na ten portret pięknej kobiety, która ma twarz przysłoniętą włosami. Ona jest naga, ja wiem, że ona jest naga. Jednocześnie nie widzę tego. Ona jest bardzo sexy, jak powiedzieliby pewnie panowie. A jednocześnie nie ma tu ani śladu takiej nachalnej nagości. Pan światłem wydobywa tę tajemnicę ciała kobiecego.
Pierwsza sprawa to jest kwestia twarzy. Twarz jest najistotniejsza w akcie. Ja zawsze mówię, że akt jest to taki rodzaj zdjęć portretowych, tylko jeszcze trudniejszy, bo jest jeszcze sprawa ciała. I ja podchodzę do tego właśnie poprzez twarz, która coś wyraża. Tu oczywiście jest kwestia tego, jak się traktuje ciało kobiece. Są fotografowie, którzy podchodzą do kobiety jak do obiektu, do przedmiotu, do bryły. I też poprzez światło uzyskują bardzo ciekawe efekty. Ale mnie nie interesuje kobieta jako bryła, jako architektura. Mnie interesuje kobieta jako wyraz określonej emocji albo metafora. Pani powiedziała światło. Oczywiście, najlepiej się czuję w terenie, gdzie to światło jest zmienne. Znaczy, to jest większe wyzwanie niż w studio. W studio jest
no bo pan nie panuje nad tym światłem, które pan ma w terenie. Tak, musi się pan do niego dostosować.
To jest dla mnie właśnie wyzwanie. Ale właśnie zgranie tych elementów, czyli światło, cień, głębia ostrości i twarz. Sztuka polega na tym, żeby to dla odbierającego, oglądającego było jakieś przeżycie artystyczne. W trakcie wykonywania aktów jestem skupiony na robieniu nie zdjęcia sexy, tylko zdjęcia, które będzie wyrażało emocje człowieczą.
Woda, powietrze, ziemia, ogień. Pan zamknął w czterech żywiołach kobietę.
Właśnie te żywioły, czyli pokazanie człowieka podkreśla, istnienie, egzystencję człowieka.
Kobieta opleciona siecią, uwięziona w sieci, bez możliwości wyjścia.
To jest oczywiście woda, to jest przepływ, bo czasami jest tak, że człowiek swobodnie płynie bez żadnych przeszkód. Czasami następują w jego życiu przykre niespodzianki. Następny rozdział, który jest powietrzem, to jest kobieta, człowiek, który w swoim życiu chce dążyć do jakichś celów, do jakichś marzeń. Nie zawsze mu
wychodzą. To jest w jakimś pędzie, w jakimś wirze.
Chce osiągać coś. Ale...
Te zdjęcia są czarno-białe. Tamte przypisane żywiołowi wody były w różnych tonacjach zieleni. Te są w czerni, szarości.
Takie miałem skojarzenie, że pęd powietrza, pęd człowieka przez całe jego życie to jest czarno-białe. Tak to czułem.
Następny żywioł?
Następny żywioł to jest ogień. To jest... Ogień jest niespodziewany, gwałtowny. Czasami wybucha radością czy jakimś pożądaniem, ale jednocześnie jest bardzo groźny, jest niszczący, destrukcyjny, jest agresywny.
No ale też jest pełen bólu, dramatu, tragedii. Jeżeli ktoś z Państwa sądzi, że ogień jest w kolorze czerwonym, to błąd. Ogień jest w brązach, w ugrach. Czerwone są usta dziewczyny, taką przygaszoną czerwienią właściwie zaznaczone. Natomiast nie ma tu płomienia. Płomień jest w dziewczynie.
Tak, bo ten płomień czasami wybucha radością, a czasami właśnie tragedią, bólem, cierpieniem.
Zastanawiam się, w jakim kolorze pokaże pan ziemię, skoro powietrze naznaczył pan czernią i bielą. Ziemia też jest w szarościach, może więcej szarości niż czerni, ale w szarościach, srebrzystościach i bieli. Ziemia to spokój, ziemia to wyciszenie, ziemia to medytacja, stąd też doskonała harmonia między obrazem a kolorem.
Te zdjęcia wykonywałem w kolorze i one zostały przekonwertowane do skali szarości, ale zastanawiałem się bardzo długo nad tym, dlatego że tutaj rola ziemi, podłoża, które tu jest pokazane, jest bardzo to w kolorze efektownie wygląda. I tak samo niebo. Akurat trafiłem na taki moment, gdzie niebo było krystaliczne i kobieta, która styka się z ziemią, która medytuje, doszedłem do wniosku, że jednak to musi być znowu w czarno-bieli. Gdy się oglądało w kolorze, one są bardzo chyba efektowne. Natomiast to, co pani powiedziała przed chwilą, wydaje się, że tu musi być wyciszenie poprzez pokazanie w czarno-białym, żeby pokazać ten nastrój refleksji i zastanowienia się nad końcem, no, że będzie koniec niedługo dla każdego.
Powiedział pan, że pana dążeniem jest zespolenie aktu i portretu.
w jaki sposób to można uzyskać, pomijając już tę pana całą piękną filozofię związaną z emocjami, z zaglądaniem w głąb duszy modela.
Bardzo często po prostu łączę portret z aktem. Można powiedzieć, że jest to portreto-akt. Ja tutaj mam takie zdjęcie, które na przykład...
Bo zaglądamy oczywiście teraz już do laptopa. To jest też znak czasu. Zdjęcia się kiedyś oglądało w stykówkach, w portfoliach. Teraz się otwiera po prostu stronę w internecie i wszystko można znaleźć.
Internet jest to wymarzone medium dla fotografii. Myślę, że dzięki internetowi fotografia w sposób fenomenalny rozwija się na całym świecie, również w Polsce, aczkolwiek my jesteśmy troszeczkę zapóźnieni w tym wszystkim. Ale jest olbrzymi rozwój na świecie. Są gigantyczne strony internetowe, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie miliony fotografów pokazują swoje prace i oceniają się nawzajem, co jest na początku zabawą, potem się okazuje, że z tych milionów tych ludzi selekcjonuje się wspaniałych fotografów, którzy mogą właśnie swoim bardzo indywidualnym podejściem i takim ciekawym zostać potem fotografami na bardzo wysokim poziomie.
Na ile pan wykorzystuje te wszystkie nowości techniczne, właśnie aparaty cyfrowe, obróbkę komputerową przy pracy nad swoimi fotografiami?
Ja jestem, można powiedzieć, nowoczesny pod tym względem. Znaczy wykorzystuję maksymalnie to, co można wykorzystać w sensie najnowszych technik. Zarówno w aparacie cyfrowym, staram się mieć dobry aparat cyfrowy, tak jak świetnie znać programy graficzne, Photoshopa, Photopainta czy prawda, inne. To jest jedna strona medalu. Natomiast z drugiej strony staram się wykonywać zdjęcia w sposób tradycyjny. I często prowadzimy dyskusje z różnymi kolegami, którzy są tak przywiązani do fotografii tradycyjnej, że oni sobie nie wyobrażają, że można nauczyć się komputera przede wszystkim, w którym się właściwie w tej chwili wszystko odbywa. Aparat jest zawsze aparatem. Czy to jest aparat tradycyjny na błonę, czy to jest cyfrowy, to jest tylko kwestia, na czym zostanie utrwalony obraz. A później wchodzi się do ciemni oczywiście, a tu się wchodzi do komputera. Moim założeniem od lat jest to, żeby nie wykonywać żadnych manipulacji. Obojętnie, że to jest manipulacja w ciemni, nie interesuje mnie kolaż, fotomontaż czy grafika komputerowa. Ja nie wklejam, nie wyrzucam, ja po prostu dokonuję podstawowego retuszu w komputerze i podstawowe sprawy związane z ustabilizowaniem kolorów czy tak zwanych poziomów. Każdy, kto zna Photoshopa, wie, o co chodzi. Jasność, kontrast, podstawowe rzeczy. Natomiast idea robienia zdjęcia dla mnie jest taka, jaka była, no nie wiem, czy 150 lat temu, to może bym przesadził, ale w każdym razie na pewno ostatnie 50 lat, czyli po prostu sprzęt, jest lustrzanka, trzeba wykonać zdjęcie, trzeba polować na to zdjęcie, bo wbrew pozorom nie ustawiam aktu. Jest to bardzo duża z mojej strony improwizacja. Trzeba to zobaczyć i zrobić, tak to się robiło zawsze. Oczywiście niektórzy mówią, że aparat cyfrowy zabiera, to nie ma duszy w tym. Natomiast oczywiście, jeżeli się weźmie aparat cyfrowy typu kompakt, gdzie jakość tych zdjęć no, jest bardzo słaba, to na pewno należy się zgodzić, ale pragnę przypomnieć, że kompakty istniały wcześniej tak samo. I tak samo było marnymi urządzeniami. Natomiast istnieją aparaty cyfrowe, które są bardzo dobre, związane właśnie z rozwojem, które bardzo dużo dają.
Niektórzy fotograficy twierdzą, że aparat cyfrowy spłaszcza obraz, że ten obraz jest taki w cudzysłowie jednowymiarowy, natomiast fotografia przy użyciu aparatu tradycyjnego jest głębsza, jest bardziej nasycona emocjami właśnie, jest bardziej cielesna wręcz niż taka zimna, komputerowa, płaska fotografia.
Myślę, że to tak zależy od jakości filmu, bo filmy były kiedyś bardzo słabej jakości, właśnie płaskie, niewyraźne. Potem się rozwijały filmy coraz wyższej jakości, o coraz większej głębi kolorystycznej, czy chociażby diapozytywy no, są słynne z tego, że tam właśnie jest to nasycenie wspaniałe, prawda? Tak samo w tej chwili walka producentów przebiega w tym samym kierunku, czyli chodzi o jakość matrycy. A mi się wydaje, że tu jest różnica przede wszystkim w ludziach, którzy wykonują te zdjęcia, przyzwyczajenia, stereotypach. Myślę, że powoli przestaje mieć to znaczenie.
Różnica polega na tym, co się w ich głowach rodzi, w ich wyobraźni.
No właśnie, dokładnie to chciałem powiedzieć.
Kiedyś na pytanie, co jest najtrudniejsze w połączeniu portretu z aktem, powiedział pan zespolenie piękna z mapą wewnętrznych przeżyć, które jest zespoleniem piękna z treścią. To zobaczmy teraz to piękno zespolone z treścią.
To jest taki typowy przykład, ten krótki, sześciozdjęciowy cykl Ryda. I tu właśnie widać, że te zdjęcia w dużej mierze powstały poprzez naszą rozmowę i poprzez to, co modelka chciała pokazać. To jest wnętrze tej kobiety. Ona była naga, ale jak pani widzi w tym sześciozdjęciowym cyklu, akt klasyczny to jest chyba tylko jeden, prawda? No, natomiast pozostałe zdjęcia są to portrety. Ale to właśnie najbardziej interesuje.
To, że kobieta do pana mówi, tak, bez słów.
Tak, oczywiście. Ja miałem jakiś przypadek, gdzie byłem mówiony z bardzo sympatyczną osobą. Chociaż będziemy robili akty i spędziliśmy ze sobą 2-3 godziny i później ja pokazałem jej efekt naszej pracy i ona była zszokowana. Dlatego, że ona była cały czas rozebrana, a ja jej zrobiłem tylko portrety. Bo ja po prostu widziałem w niej tylko twarz. Nie czułem żadnego powodu, żeby robić jej akt. Ja tego po prostu nie widziałem.
Akt, portret, w jakiej dziedzinie pan jeszcze eksperymentuje?
To od lat rzeczywiście interesuje mnie refleksja nad życiem, nad przemijaniem, nad uniwersalnym podejściem do spraw ostatecznych, podstawowych, takie jakieś elementarium, spojrzenie z daleka na tą naszą planetę Ziemię, bo to wszystko jest kwestia czasu, przemijania. Czas też daje dystans do spojrzenia na świat bardziej syntetycznej formy. Ja próbuję, ja absolutnie jestem, wydaje mi się, cały czas na początku tej drogi. Natomiast skończyłem właśnie w tej chwili taką swoją trylogię, nazwijmy to. Czyli zdjęcia tradycyjnie można to nazwać martwej natury.
To nie jest taka zwykła martwa natura, ponieważ to są przedmioty, które pan na nowo ożywił. To są przedmioty, które pan wyrwał z przemijania, które pan wyrwał czasowi, który je niszczy i prowadzi w zapomnienie. Ja myślę w tej chwili o tym cyklu Malowany Widzisz. Myślę o tym, co pan uratował z tej kultury, z tej lampki chanukowej, z menory.
Ta tematyka mnie bardzo interesowała. Kiedyś, wiele lat temu, takie próbki robiłem sobie zdjęć właśnie menor, które spotkałem gdzieś u kogoś. Więc ja miałem chęć, żeby to zrobić. Otrzymałem propozycję zrobienia wystawy w synagodze Nożyku w Warszawie. To było chyba 7-8 miesięcy temu. I od tego momentu zacząłem wchodzić w wszelkie ślady kultury jidysz. Wszystkim jidysz właśnie, dlatego że to jest związane z nami, z Europą Środkowo-Wschodnią. Tutaj ta kultura była najbardziej rozwinięta. I zacząłem jeździć po Polsce, zacząłem szukać ludzi. I znalazłem i w Warszawie, i gdzie indziej ludzi, którzy zachowali różne przedmioty, nie tylko kultury religijnego, ale przedmioty życia codziennego. I którzy przy pierwszym kontakcie, może nieufnym ze zrozumiałych względów, później okazywało się, że ci ludzie mi bardzo pomogli, nie żądając niczego w zamian. Poznałem mnóstwo osób, oni wypożyczali mi różne przedmioty. Było to dla mnie naprawdę bardzo miły okres w moim życiu. To stworzyło ten klimat, w którym ja chciałem pokazać te przedmioty nie w sensie dokumentacyjnym, tylko przywrócić je, tak jak pani wspomniała, tylko w formie troszeczkę innej, poetyckiej bardziej. To znaczy tak, z jednej strony były to przedmioty, które służyły do bardzo oczywistych czynności, chociażby jad. To jest taki przedmiot, który służy do pokazywania w Torze, czyli w Świętej Księdze, wersetu, czy miejsca, na którym się medytuje, rozumie się, rozważa. I nigdy nie przypuszczałem, że tyle rodzajów tych jadów jest. I na przykład menory, czy lampki hanukowe, ta różnorodność tych przedmiotów zadziwiła mnie i, powiedziałem, wręcz ekscytowała.
Dlatego malował je pan światłem i obiektywem aparatu, a nie po prostu fotografował.
Niektórzy myślą, że to jakiś komputer. Nie, to jest tylko światło, cień i głębia ostrość i ogniskowa. Tylko te rzeczy, tym się posługiwałem. I oczywiście sposób prezentowania. O, tutaj jest parę zdjęć takich. To są właśnie jady, to jest końcówka jadu z jednej, z drugiej strony. A tu właśnie są przedmioty od pani Gaudy Tencer. Tu menora zaskakująca, takiej menory nigdy nie widziałem. Ona jest stara, ale zielona, jakaś niesamowita dla mnie była, postanowiłem ją sfotografować, czy lampkę chanukową, czy balsaminki, tu są książki też, święte księgi. Robiłem te zdjęcia głównie w studiu, ale nie tylko, ale musiałem z nimi pobyć czasami godzinę, dwie, czasami dwa dni. Chodziłem wokół, zaglądałem w wizjer, patrzyłem, czy czegoś nie zobaczę. I dopiero wtedy wykonywałem te zdjęcia.
Zobaczmy więcej zdjęć, bo tutaj na stronie są tylko cztery.
Ja tych zdjęć zrobiłem bardzo dużo. Na wystawie jest około 30 zdjęć. W większości są to zdjęcia, które są w oknach.
Co to znaczy zdjęcia w oknach?
To znaczy, odbierane są jako witraże. One są przezroczyste, bo jest część, gdzie są tradycyjne zdjęcia. One są bardzo ostre, detaliczne, powiedziałbym wręcz. Natomiast w oknach jest to około 20 dużego formatu zdjęć, powiedzmy o 2 metry na metr, czy 1,5 na 70. Niektóre osoby, będąc w synagodze, w ogóle sobie nie zdają sprawy. Pominęła te zdjęcie w oknach, uważając, że to jest wystrój synagogi. Istnieje taka możliwość, że jeszcze się zastanawiają, czy nie zrobić to jako stałą ekspozycję.
Przed chwilą pokazał Pan takie zdjęcie, gdzie menora jest na tle zachmurzonego nieba i przelatuje nad nią tak, jak znak mijającego czasu. To jest niemożliwe, żeby to zdjęcie nie zostało opracowane komputerowo.
No więc jest możliwe. Mam na to dowody, bo było to zdjęcie wykonane cyfrowo. W fotografii cyfrowej jest tak zwany EXIF, czyli ten podstawowy dokument, podpis, jak zdjęcie było to pierwotne wykonane. Powiem szczerze, to było szczęście, to był przypadek. Z jednej strony była menora i było niebo. Ja sobie tak eksperymentowałem, coś improwizowałem i ułamek sekundy, że przelatuje ten ptak. I tak to zdjęcie powstało. Tu była po prostu kwestia szczęścia. Też jestem zadowolony z tego zdjęcia. Tak jak mówi się o fotografii, że fotografia jest ułamkiem sekundy czegoś. Dla mnie, jeżeli zdjęcie na przykład coś opowiada, no wtedy wydaje się, że ten czas się rozciąga.
A może być cała księga?
O to właśnie chodzi. O to się zaczynają zdjęcia w oknach.
I co to jest?
To jest fragment Świętej Księgi, oczywiście.
Ta księga wygląda jak kielich lilii z zapisanymi płatkami pismem hebrajskim. Też otwierającej się otchłani, to różnie można interpretować.
Tak, oczywiście. Po prostu ustawiałem te przedmioty w różnych pozycjach i wtedy łapałem ten moment, o który mi chodzi lub który mnie zaciekawia. Zresztą to jest najciekawsze. Wieloznaczność. Że każdy może sobie w tym zdjęciu opowiedzieć coś dla siebie. Dla jednego będzie to właśnie otchłań, dla innego może jakiś początek, przejście poprzez życie, może przejście między tym okresem, kiedy kultura jidysz u nas istniała. Mówię kultura cały czas jidysz, a nie język jidysz, bo to jest ważne, że to chyba była kultura cała. Nie może być rozpatrywane tylko poprzez język.
I to są te zdjęcia witrażowe, takie nazwijmy w cudzysłowie.
Tak, to jest bardzo interesujące, że jest dzień taki lekko pochmurny i zmienne światło jest, to wtedy ta gra świateł jest spotęgowana i kolory bardzo zmienne.
W tych zdjęciach z cyklu Malowany Widzisz jest i fascynacja kulturą, jak pan to powiedział, idzisz, ale jest też żal. Jest taki nastrój smutku, nostalgii, żal, że coś chciało odejść. Czy też, że chcieliśmy pozwolić na to, żeby to odeszło?
To mi przyświecało, dlatego że kultura jidysz została zniszczona. W sposób nieprawdopodobny w dziejach świata zostało coś zniszczone tak w sposób wręcz zaplanowany. To są szczątki. Wspaniale, że są. I właśnie dlatego, że te szczątki są, chciałem to pokazać, przybliżyć, żeby osoby, młode osoby, ale też i starsze, które w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy, jak to wyglądało, jak Warszawa wyglądała, jak wyglądało południowy wschód Polski, gdzie ta kultura była bardzo rozbudowana, miało to olbrzymi wpływ też i na naszą kulturę.
Thank you.
Czy pan każdy obiekt fotografowany traktuje zmysłowo? Bo przecież nawet pana cykl książki jest po prostu namacalnie zmysłowy. To są książki, które się głaszcze, które się przytula, które się wącha. Książki, których się słucha. Szelestu kartek się słucha. W taki sposób one są przez pana sfotografowane.
Jeżeli tak pani to odbiera, to właśnie to ma miejsce. Dlatego, że ja do tych książek podchodzę z olbrzymią czułością i olbrzymim szacunkiem. Wyobrażając sobie, kto przeglądał te książki, w jakiej sytuacji, co odczuwał, co go interesowało w tych książkach. I tu jest olbrzymie podobieństwo między fotografowaniem właśnie martwej natury, a modela żywego.
A pacierze? A pacierze to też czułość? Pacierze to też emocje?
Tak, olbrzymie. Kompletny przypadek. Ten poeta niemiecki z Lubecki zgłosił się do mnie, oglądając moje zdjęcia książek. Powiedział, że zmarł mu syn 2 lata temu i chciałby, żebym ja wykonał zdjęcia, grafik, które dostał od swojego niemieckiego przyjaciela, który reprezentuje tak zwaną sztukę konkretną, i żebym ja postarał się z tych grafik wydobyć ból i jego cierpienie przedstawione w jego wierszach. Zastanawiałem się, czy ja to w ogóle potrafię, ale obiecałem mu, że mogę wziąć te grafiki i oczywiście przeczytać wiersze. Trwało to na 2 miesiące i wykonałem cały ten cykl. Ma wyjść w związku z tym tomik. Jest pomysł, żeby do tego muzyka jeszcze była, już nawet skomponowana przez pana Józefa Skrzeka. Było to na zasadzie emocji, która mnie spotkała na ulicy niemalże. Przychodzi człowiek, który mówi o swoim cierpieniu i bólu. Daje mi propozycję, czy ja chcę uczestniczyć w jego doświadczeniu, które ma być w przedsięwzięciu artystycznym, ale jednocześnie oczyszczającym jego. Bo dla niego to jest katarzis. On chce zapomnieć o utracie swojego syna. On wie, że nie zapomni, ale chce mniej cierpieć. Doszedł do wniosku, że w ten sposób, pokazując to z moimi zdjęciami i z muzyką, że on osiągnie spokój wewnętrzny.
Kiedy pan zaczął fotografować?
Trochę banalnie. Komunia, stryjek, aparat AMI i próby u mamy dziennikarki w redakcji. Atakowania ciemni, co tam się dzieje, o co tam chodzi. Więc to właściwie było od zawsze. Tak jak ktoś mnie by zapytał o inspirację, prawda? Mówiąc szczerze, nie mogę tego powiedzieć. Ja mogę powiedzieć, że pewne emocje w kulturze czy sztuce, one mnie inspirują do tego, żeby coś robić. Ale to była chęć piękna, chęć pokazania piękna. To była ta potrzeba. Od tego się zaczęło. Jestem członkiem Związku Polskich Fotografików, ale przez przypadek, bo to właśnie koledzy, którzy zobaczyli moje zdjęcia, powiedzieli, żeby pokazać prace, które mogą być tam ocenione. Ja jestem absolutnie samoukiem, nigdy nie chodziłem do żadnej szkoły i powiem szczerze, kiedyś moja znajoma fotografka, kiedy zobaczyła moje zdjęcia w początkowej fazie moich działań, powiedziała: broń Boże, nie edukuj się w żadnej innej szkole, bo masz naturalne jakieś geometryczne, przestrzenne ustawienie kompozycji i broń Boże, lepiej tego nie rób, bo może się coś zmienić na niekorzyść. Raczej się doskonal, w sposób samodzielny, niż uczyć się. Są tego plusy i minusy oczywiście, jak to zwykle w życiu bywa, bo plusem jest to, jest świeżość spojrzenia, patrzenie na coś w inny sposób. Natomiast z drugiej strony minusem jest to, że robi się rzeczy, które na przykład były już robione przez kogoś i czasami w sposób podobny, w związku z tym może być to nudne. Ale przede wszystkim ja istnieję i to, co robię, i ja z tą osobą, z którą robię. To jest najważniejsza sprawa.
Czy pan ma takie poczucie, że pan odnalazł swoje miejsce w życiu? Że pan się odnalazł właśnie w tej przestrzeni, którą pan fotografuje?
Tak, oczywiście. Absolutnie. Ja sobie nie wyobrażam w tej chwili mojego życia bez fotografii. Niektórzy mówią, że dzień bez zdjęcia jest stracony. Ja mówię, że bez fotografii jest stracony, to znaczy bez myślenia o fotografii, bez czytania o fotografii, czy przygotowywania, czy pracy nad zdjęciami, czy robienie samych zdjęć. Ja żałuję tylko tego, że wiele lat robiłem do tak zwanej szuflady, to znaczy nie pokazywałem tego nikomu, dlatego że mam do dzisiejszego zresztą dnia olbrzymie zawsze wątpliwości, czy coś pokazywać. Ja mam na przykład materiał do paru wystaw właściwie gotowy, ale ja jeszcze nie czuję gotowości, żeby to pokazywać komuś i gdzieś to było oglądane.
Anna Marie G. Magii ze cyklu W obiektywie, której bohaterem był Jacek Jędrzejczak.